O Bogu, bracia i siostry, witam wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Chciałbym zacząć dzisiaj nasze słowo od pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział, wersety od 14 do 22. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem, albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarowują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego? Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat na nowo, dotyczący pewnego zjawiska laodycyzmu w Kościele. Wiecie, to jest temat morzy. Można byłoby tutaj konferencję niejedną zorganizować. Ale chciałbym dzisiaj kilku aspektów laodycyzmu dotknąć się w Kościele. Ten fragment. Dlaczego wziąłem ten fragment? Dlatego, że ostatnimi czasy, tak wiecie, znacie już trochę mnie, ale ostatnimi czasy jedna myśl dotykała mnie zawsze. Że wszystkie świątynie na całej ziemi, jakiekolwiek by nie były. I tutaj właśnie to Słowo Boże mówi. Czy świątynia żydowska, czy świątynie pogańskie, czy wreszcie świątynię my, jak słyszeliśmy tydzień temu, jesteśmy świątynią Ducha Świętego, tak? Łączył jeden zasadniczy element, bez którego tak naprawdę to nie byłaby świątynia, a mianowicie ołtarz. Ołtarz był w każdej świątyni i gdyby go tam nie było, to nie byłaby żadna świątynia. Ołtarz był to element, który na początku zaistniał, zanim jakakolwiek świątynia była zbudowana. Pierwszym ołtarzem najprawdopodobniej to był ołtarz Abla, który zbudował go i złożył tam ofiarę, która była przyjęta przez Boga. Każda świątynia, głównym, centralnym elementem tak naprawdę jest ołtarz. I my, jako świątynia Ducha Świętego, mamy ten ołtarz, tak jak wszystkie, każde świątynie. I zanim przejdę do listu do Laodycei, bo chciałbym go pokrótce przeczytać, chciałbym wam opowiedzieć takie podobieństwo życia codziennego, ponieważ jest to takie prozaiczne podobieństwo, więc wszelkie podobieństwa do waszego życia, załóżmy, są przypadkowe i zbieżne. Wyobraźmy sobie młode małżeństwo, które, wiecie, pobiera się, wynajmują albo kupują mieszkanie takie małe, wiecie, które, na które ich tam stać na początku, tak, drogi ich takie, załóżmy, dwupokojowe, niewielkie, z niewielką piwniczką. Tam w zasadzie nic nie ma, parę krzeseł, stół, jakieś tam meble, szafa, jedna podstawowa, zasadnicza i zaczynają żyć sobie tam szczęśliwie. Ale rok mija, po roku przychodzi dziecko, syn, załóżmy, jeden syn niech będzie, żeby tutaj, bo u nas chyba syna nikt nie ma jednego w zborze. I tak lata mijają, wiecie, ten syn rośnie, ale to małżeństwo pracuje i tak sobie zbiera, gromadzi, tak jak mrówka, tak, te zapasy i bogacieje. I w zasadzie tak coraz te meble ładniejsze, tak, komputerki, tak, komóreczki. Czas mija, nowe przychodzą komputerki, ale wiecie, stary szkoda wyrzucać, tak? No to się odkłada na bok. Ubrania też tak samo, to lepsze, ale w zasadzie tych starych też szkoda wyrzucać. Wszystko, wiecie, coraz nowsze i oni stają się tacy majętni, ale nie stać ich, bo jest problem, żeby zmienić mieszkanie. No nie stać ich, no na wszystko ich stać, tylko nie stać, żeby te mieszkanie nieszczęsne, małe zmienić. I tak wiecie, ten syn rośnie w jednym pokoju, już prawie dorasta, duży się robi, taki dorasta, tak? I stwierdzają, że ciasno im, tak? Co tu jest? Jest problem, jak to rozwiązać? I w pewnym momencie wpadają na genialny pomysł, trzeba zrobić taką zabudowę stylu amerykańskiego, tak? Żeby wyrzucić te meble, zrobić taką zabudowę, potężną część pokoju, oddzielić, tam wszystko wejdzie, to jest taki, wiecie, kombajn, tak? I już wpadli na ten pomysł, ale wiecie, ciasno było strasznie. I w międzyczasie jeszcze okazało się, że trzeba z rodziny przyjąć dwoje dzieci, jakichś takich chłopaków załóżmy, tak, żeby nie było zgrzytu. I oni musieli mieszkać z tym synem tam, wiecie. I tak było ciasno, a ten syn już był dojrzały. I wiecie, co się zrodziło w jego myśli? Trzeba dawać nogę, nie? Tu się nie da żyć. W kuchni nie można zjeść obiadu normalnie, bo jest mało, tak? Trzeba rozejść się, nie można tam zjeść posiłku normalnie. I zaczął biedny chłopak już myśleć o opuszczeniu domu, tak? Bo się zrobiło tak ciasno. Ale wiecie, Bóg nie opuścił ich i posłał im takiego małego pomocniczka w postaci takiego zwierzątka. I to zwierzątko wtargnęło w ich życie. I wiecie, jakie to zwierzątko? Mała myszka. I ta myszka w piwnicy zrobiła im taki porządek. Potem przeszła do domu i zaczęła w domu to robić. A wiecie, myszki najchętniej lubią stare rzeczy, więc zaczęła to gryźć. I wiecie, zanim zaczęli budować te zabudowy, wpadli na pomysł. No toż ta mysz, to co nam zjadła, to do czego to się nadaje? No tylko do kosza, tak? I to, co ta mysz zjadła w piwnicy, a w zasadzie to było prawie 90%, pogryzła, to wyrzucili. I potem sobie pomyśleli, zaraz, to po co my to wszystko gromadzimy? To trzeba wszystko... I sąsiada piec, wiecie, w domu znalazł zastosowanie, co można było spalić, spalono, co można było wywieźć, wywieziono, zrezygnowano z zabudowy, tak, bo wszystko normalnie się zrobiło. Dwójka tych dzieci w międzyczasie zabranych została i syn oddechnął i stwierdził, nie ma sensu się wyprowadzać i został w domu. I Bóg pomógł im w tym zacząć wieść nowe życie, nowe życie jako rodzina i byli szczęśliwi, długo żyli. I załóżmy na tym, skończmy tą historię. I teraz chciałbym, byśmy przeszli właśnie do tego listu do Laodycei, trzeci rozdział. Ja go sobie pokrótce przeczytam. Trzeci rozdział, bo on jest krótki, więc warto go przeczytać. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny. Wypluję Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wyprowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jaki ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. I zanim to pokrótce powiem, których elementów chcę dotknąć, chciałbym, byśmy też przeszli pokrótce do objawienia 17 rozdział. Ja tutaj, wiecie, podałem bratu Romanowi poprzednio, znaczy podałem fragmenty od 1 do 6, ale nie będę tego czytał, bo chcę oszczędzić was i siebie. Ale tak wkrótce opowiem, że tutaj jest mowa o Wielkim Babilonie, o systemie, który diabeł rozrzucił, to jest taka sieć na cały świat, na narody. Tak? I ten Wielki Babilon nazywa się Wielka Wszetecznica, która się rozsiadła nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I tam dalej można sobie o tym czytać, co ona robi, kim ona jest, jak ona jest bogata i w ogóle, Ale wiecie, czemu to poruszam? Bo kiedyś miałem takie słowo, doszło mnie i wiecie, tak Bóg mi pokazał, jak ten wielki Babilon, który został stworzony w Kainie tak naprawdę, bo on był pierwszym, który zabił i zgrzeszył tak naprawdę, tak już można powiedzieć, co dotyczyło się tego wielkiego Babilonu. I ten cały system wrogi Bogu, on nazywa się systemem wszetecznym. Kto z nim współżyje albo coś z nim robi, koreluje, nazywa się, że cudzołoży duchowo, bo to oparte jest o diabła, o szatana i o cały ten system. I później tak, gdy ten system cały zdefiniowany został tam w moim sercu, to zobaczyłem sobie, jak on działa na zbory, wszystkie te 7 zborów, które są tam, wiecie, w objawieniu, tak? I zobaczyłem bardzo dziwną rzecz, że Laodycea była bardzo wyjątkowym kościołem i zborem, ponieważ widziałem, że w tych wszystkich listach jest działanie Wielkiego Babilonu jawnie pokazane. W jaki sposób ten Wielki Babilon próbuje działać w kościele. I to jest naturalne, tak? Bo diabeł próbuje zniszczyć kościół. I widziałem też tam, że te wszystkie zbory albo doznawały, wiecie, cierpienia za wiarę, takiego prześladowań jawnego za wiarę, albo doznawały sądu Bożego, ponieważ załóżmy były tak od Boga oddalone, że już czasami Bóg musiał ich w jakiś sposób posądzić, tak, za to, co tam robiły. I w zasadzie wszystkie 6 zborów doznawały tego. I gdy czytam list do Laodycei, pod tym kątem przeczytałem, to stwierdziłem, ani tam nie ma jakby, wiecie, tego wielkiego Babilonu, który działa, tego nierządu duchowego jakiegoś, albo jego oddziaływania, tak jakby tutaj nie widać. A też nie widać tego cierpienia za wiarę. I to jest taki szczególny, dziwny kościół. I teraz wracając do tego listu, chciałbym, byśmy sobie dotknęli tego właśnie tematu w 17 wersecie. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożowanie godzie. Może tego bogactwa chcę tak tknąć trochę, tak? Bogactwo dla nas ogólnie jest czymś takim, że tak powiem, bardzo oczywistym. Ale rzecz ciekawa, że zjawisko laodyceizmu rozpoczęło się już bardzo wcześnie. Ono zaczęło się w Nowym Testamencie i tak naprawdę w liście do Koryntian, w Koryncie tak naprawdę. I chciałbym, byśmy to zobaczyli. Tu nawet jest odnośnik. 1 Koryntian 4,8. 1 Koryntian 4,8. Apostoł Paweł tak się zwraca do Koryntian. Tak, tylko werset. Już jesteście nasyceni. Już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami i obyśmy byli królami. Obyście byli królami, abyśmy im wespół z wami królowali. Widzicie, tu jest odnośnik, tak? Czyli oni już taką mieli postawę tego takiego bogacenia, nasycenia, tak? I zobaczcie, co on dalej mówi. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, abyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, abyście mocni. My jesteśmy szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani, i tułamy się i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich. Oni stali się bogatymi. Można powiedzieć, duchowo obrośli w tłuszcz, tak? Takimi bogatymi. I zwróćcie uwagę, znowu ten kontrast. Apostołowie, tak? Cierpią. Doznają prześladowań ze strony Wielkiego Babilonu, ten ucisk. A ci, nie. Oni już, wiecie, są poważani. Tak? Koryntianie. I jeszcze jedna rzecz, która stąd wynika. Zwróćcie uwagę, co się zrodziło w sercu Koryntian w stosunku do apostołów, którzy właśnie nieśli, tak jak tutaj żeśmy czytali, ten krzyż. Oni mówili właśnie o tym ołtarzu. I w drugim Koryntian z kolei jest takie coś, takie słowo właśnie apostoła Pawła. Drugi Koryntian, 6 rozdział. On tak się trochę do nich z takim, można powiedzieć, z takim żalem zwraca. 6 rozdział, 11-13 wersety. 6 rozdział, 11-13. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serca nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Zwróćcie uwagę, ja już mówiłem, jest podział. Jakby podział Kościoła, bo apostoł siłą rzeczy dzieli Koryntianie i my apostołowie. Tak? I jest rozdźwięk, bo zobaczcie, oni idą dwoma różnymi drogami. I w sercach, ja dzisiaj właśnie chcę powiedzieć, że z tym bogactwem, z tym takim, wiecie, tym to, że oni byli bogaci, jest związana ciasnota. Ciasnota w sercu Laodycei. Ciasnota dla apostołów Baranka, ciasnota dla mowy, którą oni nieśli i ciasnota dla Krzyża Chrystusowego. Tak naprawdę. To jest taka ciasnota. I tutaj apostoł to wyraźnie mówi. I teraz w kontekście tej ciasnoty chciałbym, byśmy zajrzeli sobie do Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Pan Jezus kiedyś powiedział takie bardzo, wiecie, trochę dziwne słowa i one są tylko, można powiedzieć, w tym miejscu ujęte generalnie, o znakach czasu, ale w różnych Ewangeliach jest mowa o znakach czasu, ale Pan Jezus, 12 rozdział, 49 werset do 53 tak mówi. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżniony. Trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową. Do tego miejsca. I teraz tak zawsze zastanawiałem się. Pan Jezus powiedział, ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Jakże pragnę, aby płonął. I dalej mówi o chrzcie, chrzcie cierpienia, tak, bo miałeś na krzyż, chrzcie ognia cierpienia. I jakże moja dusza jest udręczona, aż się to dopełni. I tak zastanawiałem się czasami nad tym, coś to może znaczyć. I wiecie, on przyszedł rzucić ogień na ziemię. Słowo Boże mówi, że przyszedł chrzcić Duchem Świętym i ogniem. I teraz pomyślmy sobie, czy w Starym Testamencie nie ma gdzieś miejsc, gdzie widzimy Boga objawionego w ogniu. Boga objawionego w ogniu. No pierwszy to jest na pustyni, jak Mojżesz zostaje powołany, tak? Ogień płonący, a w tym płoniu był Bóg. I ten Bóg przemawiał do Mojżesza. Drugie miejsce, Bóg objawiony w ogniu, i w tym momencie już nie tylko Mojżesz był poza tym ogniem, ale się okazało, że jego towarzysze niedoli, już późniejsi, trafili do tego ognia, tak? To byli ci trzej przyjaciele Daniela, którzy nie chcieli oddać życia duchowi tego świata. Nie chcieli się pokłonić duchowi tego świata. Nie chcieli służyć wielkiemu Babilonowi, nie chcieli jeść z jego stołu, nie chcieli pić z jego kielicha, tak? Bo ta przetecznica ma kielich, tam tak poczytacie, kielich obrzydliwości, z którego piją wszystkie narody. Oni nie chcieli pić z króla kielicha, z tego kielicha króla na jego stole. Oni nie chcieli pokłonić się temu posągowi, który stoi w wielkim Babilonie i któremu wszyscy służą. I przez to trafili do ognia. Ale w ogniu spotkali Pana swojego, tak? I widzimy ich w tym ogniu. Ich trzech i Pana. Jeszcze jest taki element, gdzie widzimy Boga w ogniu. To było chyba, wiecie, nie upewniłem się, to było chyba wtedy, gdy była zapowiedź narodzenia Samsona. Jeżeli źle powiem, to No, naprostujcie mnie, ale gdy Manoach i jego żona, pamiętacie, złożyli ofiarę, tak, na kamieniu, buchnął płomień i anioł pański w tym płomieniu uniósł się do nieba, tak? I tam widzimy Boga w ogniu. I to by wskazywało, że Chrystus mówi, że On przyszedł rzucić ogień na ziemię i w tym ogniu chce się poruszać, wiecie, i działać. On jako Bóg. I to by potwierdzało, bo wiecie, bo On potem mówi, że nastanie podział. Będą prześladowania. To nie będzie tak, wiecie, miło i łatwo, jak w Laodycei tam było im, ale będzie ten ogień i będzie On się poruszał. I On był uciśniony. Ale czy był uciśniony dlatego, że musiał iść na krzyż? Myślę, że nie. Że to nie chodzi o to, że On tak chodził, wiecie, i ciągle myślał, że czeka Go śmierć. Tak jakbyś ktoś się dzisiaj dowiedział, tak, że czeka Ciebie śmierć za dwa dni. To niektórzy usieją przez te dwa dni, tak, z zmartwienia. Ale Chrystus taki nie był, więc to nie chodziło raczej o to, tylko że On wtedy nie mógł w duchowej rzeczywistości nic zmienić. On czynił już wtedy znaki i cuda, ale serca ludzi nie były jeszcze dostępne, bo ofiara nie została złożona. Bo Duch Boży nie został dany, bo ogień jeszcze nie został zrzucony. I On, myślę, że był uciśniony, udręczony w tym miejscu najświętszym Starego Testamentu, a mówiąc oględnie, jakby taki, wiecie, sparaliżowany, że nic duchowo nie może się zmienić. I już pragnie. On pragnie to dzieło już widzieć, czeka na nie gorliwie i nie może się tego doczekać. I jest taki uciśniony przez te pragnienia, że dążenia, że chce to zmienić. I to był, wiecie, myślę, ten ogień. I ten ogień, zobaczcie, płonął, a w centrum tego ognia stał ołtarz. I wiecie, wyobraźcie sobie świątynię, to brat Kamil ostatnio mówił, takie pomieszczenie. I stoi ołtarz i wiecie, ten ogień płonie. W Starym Testamencie ja myślałem, że był czas, że myślałem, że jak trzeba było złożyć ofiarę, to oni ogień rozpalali. A potem to gasło. Ale w jednym miejscu jest powiedziane, że ma wieczny być tam ogień. On ma być płonąć cały czas. Czyli Żydzi musieli troszczyć się, by ogień na ołtarzu ciągle płonął, by nie gasł. I przynosili te ofiary i składali Bogu. I taka świątynia. I ta ciasnota ludzi związana jest z dwoma elementami. I wiecie, żeby to bardziej pokazać, chciałbym pokazać dzisiaj to w Księdze też Objawienia. Job i Laodycea to są dwa, jakby można powiedzieć, dwa podobieństwa tego, co Bóg chciał objawić. Job jest takim symbolem Laodycei. Ja przepraszam, będę robił przeskoki myślowe, ale znacie Słowo Boże i wierzę, że zrozumiecie to. Chciałbym porównać trochę Joba do Laodycei. Zobaczcie, Laodycea była bogata, tak? Miała wszystko. Job był bardzo majętny. Job był poważany wśród ludzi. Laodycea też była poważana, tak? Zaraz będziemy czytać o tym, że w Joba sercu była ciasnota. Zaraz to pokażę. Laodycea przez swoje bogactwa też miała ciasnotę dla Boga w swoim sercu. Wiecie, Job nie miał prześladowań do czasu, tak? Ale od ludzi za wiarę w Boga nie miał nigdy. Laodycea, też tu nie widzimy ich cierpień. Tutaj wręcz coś odwrotnego. To Bóg mówi, że on coś zrobi, tak? Zobaczcie, Joba, tak naprawdę Bóg się trochę przyczynił do tego, że Job cierpiał, bo on pobudził tego diabła, bo powiedział, czy widziałeś mojego Joba, tak? Który jest pobożny. A, zrób tylko to, a to. No dobra, proszę. Zobaczcie, to jest taka wspólna, że tak powiem, trochę inicjatywa Boga w tym, żeby Joba doświadczyć. I zobaczcie, Laodycea była podobnie, bo on mówi, kogo miłuję, tego karcę i smagam. Tak to Bóg. I wiecie co? Cel tych dwóch historii jest podobny. Bo celem pierwszej historii w Laodycei to było co? No, żeby Chrystus wrócił do kościoła, tak? Bo stał za. Czyli chciał Pan objawić się na nowo w kościele. A historia Joba jak się skończyła? On powiedział, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. A teraz moje oczy ujrzały Ciebie. Tak? Zobaczcie, to jest to samo. I jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa. co łączy Laodycea i Joba.